Rozdział 26. Partia odroczona. Niedola ta pojawia się niezawodnie dość często i w dość różnorodnej postaci w życiu zamężnych kobiet, aby ten poszczególny wypadek mógł się stać typem w swoim rodzaju. Karolina, o której mówimy tym razem, jest bardzo pobożna. Kocha wielce swego męża, mąż twierdzi nawet, iż kocha go o wiele zanadto. Jednakże jest to zwykła zarozumiałość mężowska, o ile nie jest zresztą prowokacją. Uskarża się bowiem jedynie przed młodymi przyjaciółkami żony. Gdzie tylko wchodzi w grę katolickie sumienie, tam wszystko staje się rzeczą niezmiernie poważną. Pani de... Zwierzyła się swej młodej przyjaciółce, pani de Fisztaminel, że była zmuszona odbyć u swego duszpasterza nadzwyczajną spowiedź i dopełnić pokuty, bowiem spowiednik orzekł, iż znajduje się w stanie grzechu śmiertelnego. Dama ta, która co rano słucha mszy świętej, jest kobietą 36-letnią, chudą i lekko popryszczoną. Ma duże czarne oczy o aksamitnym połysku, górną wargę lekko ocienioną. Ma przy tym głos miły, ujmujące obejście, szlachetne ruchy. Jest kobietą z najlepszego towarzystwa. Pani de Fisztaminel, którą pani de obdarza swoją przyjaźnią, prawie każda pobożna kobieta proteguje jakąś kobietę używającą nieco lekkiej opinii pod pretekstem nawracania jej na dobrą drogę. Otóż pani de Fisztaminel utrzymuje, że te zalety są u Karoliny Pobożnej zdobyczami religii nad charakterem z natury bardzo gorącym. Szczegóły te są potrzebne, aby przedstawić tę małą niedolę w całej jej okropności. Adolf zmuszony był opuścić swoją żonę na 2 miesiące w miesiącu kwietniu, właśnie po ukończeniu 40-dniowego postu, który Karolina zachowuje bardzo ściśle. W pierwszych tedy dniach czerwca pani oczekuje swego małżonka, oczekuje go z dnia na dzień, tak z nadziei w nadzieję. Budzącą się co rano, co wieczór zwiedzioną, dotrwała do niedzieli, dnia, w którym przeczucie spotęgowane do paroksyzmu natchnęło ją wiarą, że upragniony mąż wreszcie powróci i to wcześnie. Gdy pobożna kobieta oczekuje swego męża, męża, którego brak odczuwa blisko od 4 miesięcy, wówczas oddaje się ona staraniom tualetowym o wiele bardziej wyszukanym niż młoda dziewczyna czekająca na swego pierwszego oblubieńca. Cnotliwa Karolina tak była pochłonięta przygotowaniami na wskroś osobistymi, że zapomniała iść na mszę o 8 godzinie. Zamierzała wprawdzie wysłuchać mszy porannej, ale drżała z obawy utracenia rozkoszy pierwszego spojrzenia swego Adolfa, w razie gdyby miał przybyć wczesnym rankiem. Pokojówka, która z uszanowaniem zostawiła swą panią w jej gotowalni, dokąd kobiety pobożne i popryszczone nie wpuszczają nikogo, nawet męża, zwłaszcza gdy są nieco chude, pokojówka usłyszała aż 3 razy nawoływanie. Jeżeli to pan, to daj mi znać natychmiast. W tej chwili turkot jakiegoś zaprzęgu wprawił cały dom w drżenie. Karolina wykrzykuje, łagodząc ton swego głosu, aby ukryć gwałtowność swego prawowitego wzruszenia. Och, to on! Biegnij, Justysiu! Powiedz panu, że czekam go tutaj! Karolina osunęła się na miękką berżerkę. Nogi uginały się pod nią. Okazało się, iż turkot pochodził od wozu rzeźnika. Wśród tych wzruszeń przepłynęła niepostrzeżenie pora mszy o godzinie 8. Pani zaczęła prowadzić dalej swoją toaletę, gdyż było to właśnie przy ubieraniu. Pannie służącej pofrunęła już na głowę rzucona z gotowalni koszula z gładkiego, wspaniałego batystu z prostą obrąbką, podobna do tej, jaką podawała swej pani codziennie od 3 miesięcy. — O czym ty myślisz, Justyno? Mówiłam ci, abyś wzięła koszulę z tych bez numeru. Koszul bez numeru było tylko 7 lub 8, jak w najwspanialszych wyprawach. Są to koszule, w których błyszczą najwyszukańsze hafty, koronki. Trzeba być królową, młodą królową, aby mieć ich tuzin. Każda z tych koszul Karoliny była obrębiona walencjankami u dołu, zaś jeszcze zalotniej przybrana u góry. Ten szczegół obyczajowy ułatwi może w świecie męskim zrozumienie wewnętrznego dramatu, jaki odsłania ta koszula, tak wyjątkowo odświętna. Karolina włożyła pończochy fil de cosse, małe, prunelowe trzewiczki na korkach i gorset najbardziej poprawiający naturę. Kazała się uczesać w sposób, w którym jej jest najbardziej do twarzy i włożyła najzgrabniejszy czepeczek. Zbytecznym byłoby mówić o szlafroczku. Kobieta pobożna, mieszkająca w Paryżu i kochająca swego męża, umie dobrać nie gorzej od najzalotniejszej kokietki te ładne materie w paski, skrojone w formie surducika, zapinane za pomocą tych łapek i guziczków, które zmuszają kobietę, aby je zapinała na nowo 2 lub 3 razy w ciągu godziny, z minkami mniej lub więcej zachwycającymi. Msza o 9, msza o 10. Wszystkie msze przeleciały wśród tych przygotowań, które są dla kochających kobiet jedną z ich 12 prac Herkulesa. Kobiety pobożne rzadko udają się powozem do kościoła i czynią słusznie. Z wyjątkiem wypadku ulewnego deszczu, pogody wprost niemożliwej, nie należy człowiekowi okazywać pychy tam, gdzie powinien się poniżyć. Karolina obawiała się więc narazić na niebezpieczeństwo świeżość swojej tualety, nieskazitelność swoich pończoszek, swoich trzewiczków. Niestety, i te pozory ukrywały dopiero istotny powód. Gdybym była w kościele wówczas, gdy Adolf przybędzie, straciłabym całą przyjemność jego pierwszego spojrzenia. Pomyślałby, że bardziej mi zależy na sumie niż na nim. Uczyniła więc dla swego męża to poświęcenie w intencji przypodobania się mu wzgląd straszliwie światowy. Przekładać stworzenie nad stwórcę, męża nad Boga. Idźcie przysłuchać się kazaniu, a dowiecie się, co kosztuje podobny grzech. Bądź co bądź, rzekła w duchu pani, w myśl nauk swego spowiednika, społeczeństwo opiera się na małżeństwie, które Kościół pomieścił w liczbie świętych sakramentów. Oto jak można obrócić nauki świętej religii na korzyść ziemskiej miłości zaślepionej, choć prawowitej. Pani nie pozwoliła podawać śniadania, lecz kazała je trzymać ustawicznie w pogotowiu, tak jak i sama jest ciągle w pogotowiu, aby przyjąć swego nieobecnego oblubieńca. Wszystkie te drobiazgi mogą wydać się komiczne, jednakże po pierwsze zdarzają się one u wszystkich ludzi, którzy się ubóstwiają lub z których jedno ubóstwia drugie. Po wtóre, u kobiety tak powściągliwej, tak panującej nad sobą, tak godnej jak owa dama, wezbrany wylew czułości przekraczał wszystkie granice nakazane uczuciom przez ten wysoki szacunek dla samego siebie, jaki daje prawdziwa pobożność. Gdy pani de Fichtaminel opowiedziała mi tę małą scenkę z życia dewotki, ozdobiwszy ją różnymi komicznymi szczegółami, przyprawionymi tak, jak tylko kobiety z towarzystwa umieją przyprawiać swoje anegdoty, pozwoliłem sobie zrobić uwagę, że była to pieśń nad pieśniami wcielona w życie. Jeżeli pan nie przyjedzie, rzekła Justysia do kucharza, nieszczęśliwa nasza godzina, pani już mi rzuciła na głowę swoją koszulę. Wreszcie Karolina usłyszała strzelanie z bicza. Turkot tak charakterystyczny pocztowego dyliżansu. Tupot kopyt końskich, dzwoneczki. Och, teraz nie miała już cienia wątpliwości. Dzwoneczki zerwały ją na równe nogi.
Brama! Otwórzcież bramę! Pan przyjechał!
Nie!
Oni nie otworzą nigdy!
I pobożna kobieta tupnęła gniewnie nogą i urwała taśmę od dzwonka.
Ależ proszę pani!
Rzekła Justysia z żywotnością służącej, która nie poczuwa się do żadnej winy.
To ktoś odjeżdża z domu!
Stanowczo, myśli Karolina zawstydzona, nie pozwolę już nigdy Adolfowi podróżować samemu. Pewien poeta z Marsylii wyznał, że jeżeli oczekiwał swego najlepszego przyjaciela w godzinie obiadu i ten nie przybywał na czas, czekał go cierpliwie przez 5 minut, w 10 minucie miał ochotę rzucić mu w nos serwetę. Przy 12 życzył mu wielkiego nieszczęścia. Przy 15 nie czuł się już panem siebie, aby go nie zakłuć kilkoma uderzeniami noża. Każda kobieta, która oczekuje, jest tym poetą z Marsylii, jeżeli w ogóle godzi się porównywać poziome szarpanie głodu ze szczytną pieśnią nad pieśniami katolickiej małżonki, oczekującej rozkoszy pierwszego spojrzenia męża nieobecnego od 3 miesięcy. Niechaj wszyscy ci, którzy się kochają i którym dane było ujrzeć się znowu po czasie 1000-krotnie przeklinanej rozłąki, zechcą przywieść sobie na pamięć owo pierwsze spojrzenie. Jest ono tak wymowne, że nieraz, jeśli spotkanie ma miejsce w obecności niepowołanych świadków, mimo woli spuszcza się oczy. Lęk ogarnia jakiś przed samym sobą, tyle płomieni strzela z tych oczu. Ten poemat, w którym każdy mężczyzna staje się godnym Homera, gdzie wydaje się Bogiem kochającej kobiecie, jest dla kobiety pobożnej, chudej i popryszczonej tym bardziej przejmujący, że nie ma ona, jak pani de Fichtaminel, możliwości odbicia go w większej ilości egzemplarzy. Jej mąż to dla niej wszystko. Toteż nie powinniście doznawać zdziwienia, dowiadując się, że Karolina opuściła wszystkie msze po kolei i nie jadła śniadania. Ten głód ujrzenia Adolfa, ta nadzieja skurczyła gwałtownie jej żołądek. Nie pomyślała ani razu o Bogu w czasie mszy świętej, ani w czasie nieszporów. Nie czuła się dobrze siedząc, czuła się bardzo źle chodząc. Justysia poradziła jej, aby się położyła. Karolina, zwyciężona, położyła się około 17:30 nad wieczorem, spożywszy talerz lekkiego rosołu, ale kazała mieć przygotowaną doskonałą kolacyjkę na godzinę 10:00 wieczór. Będę wieczerzać z panem, jeżeli powróci, rzekła. Zdanie to było konkluzją straszliwych przejść wewnętrznych. Karolina była już w fazie owych pchnięć nożem marsylskiego poety. Toteż słowa te były wypowiedziane akcentem wprost straszliwym. O 3:00 rano, kiedy przybył jej Adolf, Karolina spała najgłębszym snem. Nie słyszała ani powozu, ani koni, ani dzwoneczków, ani otwierania bramy. Adolf, który nie pozwolił pani obudzić, poszedł się położyć w pokoju gościnnym. Skoro nazajutrz rano Karolina dowiedziała się o powrocie Adolfa, 2 łzy zabłysły w jej oczach. Pobiegła do gościnnego pokoju bez żadnych przygotowań tualetowych. Na progu stał jakiś wstrętny służący, który oznajmił jej, że pan, zrobiwszy 200 mil pocztą, spędziwszy bezsennie 2 noce, prosił, aby go nie budzono, gdyż czuje się nadzwyczaj znużony. Karolina, jako pobożna niewiasta, otwarła gwałtownie drzwi. Nie mogąc jednak obudzić jedynego małżonka, jakiego niebo jej użyczyło, po czym pobiegła do kościoła wysłuchać mszy łaski cudownej. Przez 3 dni pani była usposobiona tak żółciowo, że Justysia, niesłusznie za coś połajana, odparła z bezczelnością pokojówki: ale przecież, proszę pani, pan już powrócił. Powrócił dopiero do Paryża, rzekła pobożna niewiasta.